Problem z głowy.
Problem z głowy w radiowej jedynce. Nina Karczmarewicz. Dobry wieczór Państwu. Dziś rozmawiać będziemy o strachu i lęku, które czasem pojawiają się w naszej głowie. I dobrze, że czasem odczuwamy strach w sytuacjach prawdziwego zagrożenia, bo to pozwala nam reagować i chronić się. Gorzej jednak, kiedy ten strach jest jedynie projekcją w naszej głowie i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Inna sprawa, że niektóre nasze niepokoje skutecznie podsycają media, ale zupełnie od niedawna pojawił się w głowach niektórych strach przed wojną, która była czymś odległym, dla młodszego pokolenia czymś z opowieści rodziców czy dziadków. Była newsem z dalekich krajów, więc wydawało nam się, że zupełnie nas nie dotyczy. I dalej jest czymś, co nie mieści nam się w głowach. O strachu przed wojną z dziennikarzami redakcji międzynarodowej Polskiego Radia rozmawiała Małgorzata Raducha.
Strach przed wojną może być wywołany tak realistycznie jak w słynnym słuchowisku Wojna Światów z 1938 roku z sugestywnym Orsonem Wellesem.
All communication with Jersey Shore closed 10 minutes ago. No more defenses. Our army is wiped out.
Może też być wywołany sztucznie, jako temat zastępczy, jak miało to miejsce w filmie Fakty i akty, w którym media wykreowały konflikt i wywołały zbiorowe poczucie niepewności oraz konieczności patriotycznego zrywu narodowego.
You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant.
Albania's hard to ride.
Okay, put the village behind her.
Give me some sound of screaming.
Czy my dziś powinniśmy bać się wojny? Czy myślimy o niej jako realnej wizji?
Najlepszą odpowiedzią jest zapożyczone anglosaskie powiedzenie, że należy mieć nadzieję na najlepsze, a przygotowywać się na najgorsze.
Jarosław Kociszewski, redakcja międzynarodowa.
Czyli hope for the best, prepare for the worst. Innymi słowy, straciliśmy poczucie bezpieczeństwa z powodu tego, co dzieje się na wschodzie. Świat się nagle zmienia, a w sytuacji niewiadomej odnosimy się do tego, co znamy, do historii. A nasza historia stosunków z Rosją nie napawa optymizmem i raczej skłania do tego, by się obawiać. Dlatego też należy się jak najlepiej przygotowywać. Zresztą w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z politykiem, który chętnie używa siły, nic go tak nie zniechęci jak silny przeciwnik. W związku z tym, im lepiej będziemy przygotowani militarnie, gospodarczo, społecznie, im bardziej będziemy zgodni, spójni i im mniej będziemy skłóceni, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że z tych przygotowań będziemy musieli skorzystać.
Michał Żakowski, redakcja międzynarodowa.
Myślę, że zawsze powinniśmy brać pod uwagę to, że wojna jest niedaleko, że może się takie zagrożenie pojawić. A to dlatego, że świat się bardzo dynamicznie zmienia. Ja tylko może odpowiem na to anegdotycznie. W Kijowie pół roku temu zapytałem jednego człowieka w radiu, jak myśli, jak się dalej sytuacja na Majdanie rozwinie. A on mi odpowiedział, tu będzie wojna. Ja mówię, ale to jest niemożliwe. Kto z kim? Za pomocą czego? Pół roku później okazało się, że była strzelanina na Majdanie, na Chruszewskiego, ginęli ludzie. Także myślę, że może nie ma jakiegoś bardzo bezpośredniego zagrożenia, ale o wojnie należy myśleć jako o potencjalnym zagrożeniu, które wpłynie w jakiś sposób na nasze życie. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio na pewno poczucie strachu, zagrożenia płynące z tego, co się dzieje za naszą granicą i nie tylko. Ja tylko powiem, że na przykład państwo islamskie i terroryści z tego państwa publikują nie po to zdjęcia w internecie i mówią o tym, że kogoś zamordują w tak okrutny sposób, podrzynając mu po prostu gardło, bo też słowa też tworzą pewnego rodzaju atmosferę i w tym momencie my to oglądając bądź słysząc czujemy, że no coś się dzieje na tym świecie.
A co myślą ludzie mieszkający na terenach naznaczonych szczególnie ostatnią wojną i zmianami po jej zakończeniu?
Oglądamy telewizję, słuchamy radia, czytamy gazety i nas wiele rzeczy niepokoi i zaciekawia.
Donata Jacewicz, Białystok.
Bo my tu żyjemy spokojnie. Robimy wszystko co zawsze, ale w takich rozmowach między sąsiadami są rzeczy, które nas niepokoją, to co się dzieje za naszą granicą. Pamiętam Białystok, jak wyglądał po wojnie. I pamiętam, jak żeśmy odbudowywali nawet dzieci, jak rosło to miasto, jak piękniało. Teraz mielibyśmy to stracić. Wtedy, kiedy nasz wielki sąsiad zaatakował Gruzję, nie było takiego lęku, ponieważ to było daleko od naszych granic, ale teraz to jest bardzo blisko.
Piotr Korczak, Ustrzyki Dolne.
Bardziej mieszkańcy Ustrzyk mogą czuć jakieś zagrożenie czy niepokój związany z położeniem, czyli bliskością granicy, kontaktami z naszymi przyjaciółmi ze wschodu. To się przenosi w rozmowach, w kontaktach osobistych. Natomiast to, że zostali przesiedleni w 1951 roku z terenów powiatu Krubieszów-Tomaszów, to już są odległe czasy. O tym się pamięta, ale żeby to miało bezpośredni wpływ na dzisiejsze samopoczucie w związku z wojną, to nie podejrzewam.
Stanisław Szelc, Wrocław.
My mamy powietrze nad Wrocławiem czyste. Nie mieszkamy na tak zwanych ziemiach odzyskanych, tylko to są nasze ziemie odzyskane. Nie boimy się żadnej wojny, bo jej nie widzimy. Nie, my się wojny nie boimy, nie wierzymy w wojnę.
Sprawdziłam jednak, że jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w Google zaczynającą się od słów boję się było właśnie wojny. Boję się wojny, czyli coś może jednak jest na rzeczy. O tym już za kilka minut rozmawiać będę z zaproszonymi do studia psychologami. Problem z głowy w radiowej jedynce. Przypomnę, że dziś rozmawiamy o strachu. Zuzanna Celmer i Robert Rutkowski, psycholodzy, są gośćmi dzisiejszej audycji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Boję się wojny. Zdarzyło się to Państwu ostatnimi czasy usłyszeć w gabinetach?
Tak, zdarzyło mi się i przed zaproszeniem tutaj do studia nawet tak się troszkę zastanawiałem sam przed sobą, że coś jest na rzeczy, bo sam jestem bardzo takim powściągliwym konsumentem newsów wszelakich, ale ponieważ jestem obecny na portalach społecznościowych, więc obserwuję to, co ludzie wrzucają, czym się dzielą. To jest jedno źródło informacji, a drugie to jest mój gabinet, gdzie mi pacjenci zaczęli przenosić dokładnie strach przed wojną, który no, gdzieś tam ich zaprząta, czyni ich mniej sprawnymi w teraźniejszości. To nie jest jednostkowa sytuacja, to są ludzie bardzo niekiedy zamożni, którzy dokonują już wręcz pewnych decyzji, wyborów biznesowych dotyczących pewnych przesunięć na przykład kapitału. Także potwierdzam, że niektórzy ludzie boją się.
No, zważywszy, że jednak żyjemy w Europie 70 lat bez wojny, to jest właściwie pierwszy taki okres, prawda, w naszych dziejach, ale równocześnie to jest dużo i mało, ponieważ właściwie każda rodzina w czasie II wojny światowej no, kogoś straciła. Ta pamięć może właśnie w tym najmłodszym pokoleniu nie jest taka żywa, ale jednak te opowieści rodzinne, zdjęcia, gdzieś legenda tych, którzy zginęli, ona gdzieś jest. Zresztą właściwie ciągle w różnych postaciach ta wojna się przebija, filmów, wystaw. W jakiś sposób to się dzieje. Na przykład miałam sytuację, gdzie dziewczynki, takie dwie bliźniaczki, z których jedna, właśnie matka nie mogła sobie poradzić, dziewczynka 12 lat, cały czas mówiła o wojnie, cały czas właśnie miała taki straszny niepokój, że coś takiego się wydarzy. I myślę sobie, że jeżeli nawet ludzie nie mówią o tym wprost, tak, że właśnie nie ma takiego, może poza właśnie tymi mediami społecznościowymi, ale takiego dyskursu publicznego może nie ma i nie ma takiej paniki i bardzo dobrze, to jednak gdzieś ta myśl, ten niepokój, to się gdzieś zadomowiło. Gdzieś to czujemy, że nie jest tak swobodnie, nie oddycha się tak swobodnie, że gdzieś coś wisi, nie musi to wybuchnąć, ale jak z tą strzelbą Czechowa, prawda, w pierwszym akcie.
Zastanawiam się, bo jest grupa osób, które jednak próbują sobie racjonalizować i nie straszyć się i nie podgrzewać w sobie tego strachu. Czy ten opór przed wyobrażaniem sobie wojny jest objawem zdrowia, czy właśnie naiwnością i brakiem wyobraźni?
Odwaga to panowanie nad strachem, a nie jej brak. Kiedy nie ma strachu, to jest coś dziwnego. Jeżeli się boimy, to jest to naturalne. Natomiast jeżeli umiemy panować, to jest wielka umiejętność. Więc bardzo bliskie jest takie Takie powiedzenie, taka fajna formuła terapeutyczna, która jest na różnych grupach terapeutycznych często przywoływana. Brzmi ona: Boże, użyj mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i odwagi, abym odróżniał jedno od drugiego. No, to jest pewna sztuka życia, odróżniać to, co mogę zmienić, od tego, czego nie mogę zmienić. Ponieważ, jak też mówią filozofowie, wolność to możliwość wyboru. Ja dokonuję wyboru i ja nie jestem zainteresowany tym, żeby się karmić wizją jakiejś dramatycznej katastrofy, bo ja się lubię bać w sposób kontrolowany, w sposób bezpieczny. Jestem konsumentem na przykład filmów grozy, thrillerów wszelakiej maści w zaciszu domowym. Natomiast jeżeli ja jestem karmiony całą masą wspomnianych medialnych doniesień, jak również w tej chwili media, to jest bardzo pojęcie już takie trochę już archaiczne, ponieważ teraz każdy może być medium. Każdy może dostarczać informacje z własnych telefonów. Ludzie jeżdżą po świecie, filmują, nagrywają. Więc tutaj ta selektywność nasza, ta uważność, no jest po prostu już mało że potrzebna, to wręcz niezbędna.
Ja bym powiedziała tak, że to jest też kwestia pewnej wyobraźni. Ponieważ jeżeli ludzie mają taką wyobraźnię i jakoś się uruchamiają, chociażby na podstawie filmów wojennych, jakie oglądali, wyobrażają sobie, jak to może być, chociażby na podstawie historii rodzinnych, no to oczywiście, że ich poczucie zagrożenia może być dużo wyższe, tak? Ponieważ wstawiają się w tę sytuację. Natomiast osoby, które uważają, że nie, że to właściwie coś się toczy, oczywiście może niedaleko, ale to na pewno wszystko się dobrze skończy. Szczególnie, że przez wiele lat mówiono nam na przykład, to się już nigdy nie może powtórzyć. Tymczasem zawsze myślałam przy takich okazjach, muszę powiedzieć, to się zawsze może powtórzyć. Wszystko się zawsze może powtórzyć, może w innej formule, ale jak najbardziej tak. W związku z tym ta część osób, która jakoś nie uruchamia w tej sprawie wyobraźni, też uważa, że są bieżące sprawy, którym się należy zająć, a na to przyjdzie czas, kiedy to się wydarzy, no to one oczywiście jakby inaczej do tego podchodzą.
Zdrowe to jest podejście?
Powiedziałabym, że chyba bliskie mi jest to, że jednak powinniśmy patrzeć w sposób konkretny, to znaczy taki bardzo rozsądny, i przyjąć, że mogą być bardzo różne opcje, szczególnie, że ta sytuacja zmienia się w gruncie rzeczy bardzo szybko i że ona nie dotyczy tylko tego, co mamy, prawda, obok siebie, ale również na świecie, że to nie jest tak, że tam to jest osobno, a to jest blisko. To wszystko się gdzieś jakoś ze sobą łączy, tworząc pewną atmosferę sprzyjającą do czegoś, tak? Czyli tutaj myślałabym, że takie rozsądne spojrzenie i zastanowienie się, no dobrze, bez paniki, bez jakiegoś no, niesłychanego takiego tworzenia sobie różnych negatywnych, katastroficznych wizji, ale jednak muszę się nad tym zastanowić, z tym tylko, że co to tak naprawdę znaczy? Ja bym powiedział, że to jest to pytanie. Co to tak naprawdę znaczy? Że musi się zastanowić i spojrzeć na to rozsądnie.
Badania nad mózgiem pokazują rzecz naprawdę strasznie fajną, że mózg nasz nie odróżnia reakcji realnych od wyobrażonych. I bez względu, czy to jest tak zwany wirtual, czy real, wydziela kortyzol, czyli hormon stresu. A hormon stresu w niesamowitych ilościach w naszym organizmie, w takich właśnie sytuacjach, po prostu najzwyczajniej w świecie męczy. My jesteśmy bardziej zmęczeni, bardziej podatni na wszelkiego rodzaju infekcje, wirusy i tak dalej. Więc jak mówimy o takiej praktycznej stronie, że banie się non-stop jest niezdrowe. Ja nie mogę nie przytoczyć mojego ulubionego cytatu z Marka Twena, który kiedyś w jakiejś rozmowie powiedział: jestem bardzo starym człowiekiem i cierpiałem z powodu wielu nieszczęść, z których większość się nigdy nie wydarzyła. Czyli to jest to, co daje nam nasza wyobraźnia, karmione jakimiś bodźcami zewnętrznymi. To jest bardzo często tylko i wyłącznie projekcja.
No tak, ale mogę się wtrącić, to jest prawda, się z tym zgadzam, ale równocześnie, jak sobie przypomnimy te wszystkie opowieści, bo nikt z nas tego nie przeżył, jak się zaczęła II wojna światowa, to po prostu cudowny dzień. Właściwie coś tam się działo. wyobrażano sobie, no tam 6 dni, tydzień, co tam 10 w ogóle. Właściwie nikt nie był na to przygotowany. I myślę sobie też, że przez to, takie przekonanie, że jesteśmy dobrze chronieni, nie oddamy ani guzika. I myślę sobie, że to jest też ogromna nauczka, tak? Bo jednak gdzieś, ja właśnie mówię, że jakby trzeba rozsądnie na to spojrzeć i nie oddawać się takiemu przekonaniu, nie, to na pewno przejdzie bokiem, oby, tak, aby to się rozwiązało sensownie. Natomiast nie musi tak być. I w związku z tym, co ja, tak, po prostu konkretna osoba, jak ja się w tym znajdę. Przecież ludzie mają rodziny, mają dzieci, no, mają plany życiowe. Naprawdę nie ma takiego poczucia, no gdzie jest bezpieczny.
I paradoksalnie, gdyby taka sytuacja miała się pojawić, gdyby miało dojść do takiej sytuacji, to wręcz naszym obowiązkiem jest wszystko robić, żeby być sprawnymi, być w formie, być osobami normalnie funkcjonującymi, dbającymi o zaspokajanie swoich potrzeb bieżących. Bo natychmiast przypomina mi się taki fajny napis w sypialni Winstona Churchilla. Ja byłem w zeszłym roku w Anglii, w Benham Palace, tam gdzie się urodził i ród Churchillów mieszkał. Tam jest napisane: strach jest jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, bo strach pozbawia nas sprawności działania.
To o tym strachu, który jeszcze sobie sami kreujemy, niezwiązanym z doniesieniami medialnymi i zagrożeniem z mediami, porozmawiamy za chwilkę. Problem z głowy w radiowej jedynce do godziny 22. Przypominam, że dziś rozmawiamy o lęku i strachu, a gośćmi są Zuzanna Celmer i Robert Rutkowski, psycholodzy. Wspominał pan przed kilkoma minutami o strachu, który jest wyłącznie naszą projekcją. Jak mamy go odróżnić od tego realnego?
Jesteśmy tym, o czym myślimy. To jest ze wschodu, to bardzo głębokie. No, myśl jest początkiem wszystkiego. To Sun Tzu, chiński filozof od sztuki wojny, gdzie zatruwanie przeciwnika jakimiś wyobrażeniami może to nie jest zbyt ambitny przykład, ale pamiętam odcinek Cztery pancernik i psa, gdy weszli do takiego cyrkowego takiego samochodu i jechali tam z takimi artystami frontowymi, którzy występowali. I tam gdzieś była akcja zetknięcia się z Niemcami. I było trzech. I Gustik wyszedł i w taki kocioł się wydzierał, krzyczał i takie echo fajne powstawało, a Niemcy myśleli, że to jest cała kompania. Czyli chodzi o ten efekt psychologiczny. Jak go odróżnić? No, mózg tego nie odróżnia. Znaczy, tu trochę jesteśmy skazani na bardzo praktyczną rzecz. Ponieważ mózg nie odróżnia fikcji od rzeczywistości, więc tutaj się przydaje coś, co jest największą tarczą obronną. Wiedza, erudycja, czyli czytanie, uczenie się, rozpoznawanie. Ponieważ na przykład wiemy, że istnieje syndrom oblężonej twierdzy. Jest w psychologii takie zjawisko, że ludzie zamknięci gdzieś tam w jakimś obszarze, którzy mają poczucie, że są atakowani zewsząd, z różnych stron, są, uwaga, łatwiej manipulowani. Łatwiej poddają się presji rządzących. I bardzo często warto o tym pamiętać, że to, żebyśmy się bali, jest w interesie różnych grup politycznych z lewa do prawa.
No, ja bym powiedziała jeszcze coś takiego, że oczywiście wiedzieć, czytać i zdobywać informacje, ale jest też tak, że my właściwie odczuwamy strach przed nieznanym. Coś się dzieje i ja nie wiem nic na ten temat. Poza tym właśnie ta projekcja, no to już nie ma się co nawet odwoływać do filmów i tak dalej. Wystarczy powiedzieć, że na przykład jest ciemny pokój, tak? I gdzieś są ludzie, którzy boją się wejść do tego pokoju, że coś tam się może czaić, prawda? Już nie mówię o dzieciach, które mają coś takiego. Czyli właściwie coś, czego nie znamy, coś, co jest dla nas jakoś niepojęte, tak? Czego nie możemy objąć, czego nie możemy przeniknąć. I tutaj dopiero to wymaga oswojenia, przetłumaczenia sobie, zrobienia ze sobą takiego dialogu, czy też zwrócenia się do kogoś, kto jest bardziej rozsądny, kto jest bardziej, no powiedzmy, mądrzejszy i nam potrafi w tym pomóc.
Bardzo fajne to jest, to mi się bardzo spodobało, bo to rzeczywiście rozmowa jest błogosławieństwem w takiej sytuacji. Rozmowa, podzielenie się swoimi troskami, bo się nagle okazuje, że to, co w naszej głowie się kołacze przy rozmowie z drugim człowiekiem, nagle się takie mniejsze robi.
No dlatego, że przede wszystkim samo mówienie, tak? Samo mówienie o tym, co mnie niepokoi, co mnie porusza, co jest moim urazem, równocześnie znosi w połowie to właśnie doznanie.
Ale to trzeba mieć w sobie ogrom odwagi, żeby przyznać się do strachu, bo okej, można przyznać się, że boimy się wojny. Niektórzy ze śmiałością powiedzą, a boję się pająków, ale powiedzieć na przykład dorosły facet, tak, że boi się dotyku, albo ale boi się właśnie ciemnych, to jest oznaka słabości.
Powiedzieć o swoich słabościach, zresztą ja to bardzo często powtarzam moim pacjentom, szczególnie tym, którzy są niekiedy byłymi mistrzami świata w różnych dziedzinach, gdy są to sportowcy w różnych sportach, gdy są to wybitni menadżerowie, którzy mają swoje różne demony, które przynoszą do gabinetu, to ja im bardzo często powtarzam, że tylko prawdziwy siłacz, prawdziwy mocarz potrafi mówić o swoich słabościach. To jest rzeczywiście wielka umiejętność.
I taką umiejętność również mają nasi słuchacze. Jedna ze słuchaczek zadzwoniła z takim problemem.
20 lat się męczyłam w tym związku. Ten mąż mój nigdy się nic nie odzywał i uchodził za bardzo dobrego i spokojnego. I moja rodzina była przeciwko mnie. On uchodził za ideała, a ja za taką ksantypę, że tak powiem. Moja siostra mi nawet powiedziała, że to ja z nim wojowałam, że cała rodzina to o tym za moimi plecami mówiła. I tak ciągle to tkwi. Właśnie to się boję cokolwiek powiedzieć, że znowu zostanę niezrozumiana.
No, to jest bardzo częsta sprawa. Dobrze powiedzieć, że uśmiecham się, ale sprawa jest tragiczna. Ona nie jest do uśmiechania się. Uśmiecham się tylko dlatego, że to bardzo potwierdza to, co słyszymy w gabinecie, że właśnie jest niedobrany związek, że jedna z osób, tak, że ten partner no, zachowuje się okropnie, kiedy jest się razem z tą żoną czy z dziećmi. Natomiast na zewnątrz jest ideałem, jest cudowny i właściwie cała rodzina tej kobiety jest przeciwko niej. Co ona chce od tego cudownego zdzisia, czy tam misia, czy innego jakiegoś,
dostała
tak?
Dostała etykietkę, przyklejono jej etykietkę.
No tak, że ona po prostu go nie docenia, że ona nie rozumie i zresztą one często też przez całe, to jest też ich wina, od razu chcę powiedzieć, tak, znaczy wina w cudzysłowie, że one przez całe właściwie lata często o tym nie mówią, że one to ukrywają, czyli boją się, właśnie tu jest ten strach, boją się o tym powiedzieć, a jak mówią, to nikt im nie chce uwierzyć.
Tak, boimy się oceny, bardzo boimy się, znaczy zależy nam na pewno, znaczy to jest taki trochę też podskórnie tkwiące w każdym człowieku, takie pragnienie podskórne bezwarunkowej akceptacji i mniejsza akceptacja na poziomie gdzieś tam dziecięctwa, gdy zabrakło tego w domu, to później sobie to próbujemy kompensować. No i rzeczywiście przychodzi taki moment, kiedy uczestniczymy, ja mam to bardzo często w gabinecie właśnie u rodzin osób uzależnionych, gdy na przykład żona ukrywa przez całe lata różne świństwa, które on czyni, niby dla jego dobra, żeby mu pomóc w tym wyjściu z tego błędnego nałogu.
No ale też pewnie i dlatego, żeby on dobrze wypadał na zewnątrz, prawda?
Bo ale może, też żeby też ona dobrze wypadała, bo to
no bo
będzie...
są monolitem, bo to jest ta lojalność, bo są rodziną, prawda? Natomiast jakiej to wymaga niesamowitej odwagi, żeby taka kobieta wyszła na zewnątrz i powiedziała, moje życie się kompletnie zawaliło.
Ale ta pani zakleszczyła się w takiej sytuacji, że ponieważ czuje się niezrozumiana, to teraz powiedziała na koniec, boję się właściwie już cokolwiek mówić, bo boję się, że za każdym razem będę niezrozumiana.
No. Ale powiedziała to. Powiedziała to publicznie.
Tak,
więc
no, ale powiedziała anonimowo. Nie powiedziała tego w swoim środowisku. Ale o czym to jeszcze świadczy? Zarówno to, co zostało powiedziane a propos rodzin uzależnionych, są oczywiście bardzo typowe, jak i właśnie takich, gdzie ta kobieta też właśnie jest w pewien sposób uzależniona, tak. No, skoro o tym nie mówi, że nie mamy zaufania do siebie i nie tworzymy dla siebie nawet w jakimś gronie rodzinnym grupy wsparcia. To jest właściwie wstrząsające, ponieważ tego typu sytuacji w bardzo różnych wariantach, gdzie ukrywa się różne rzeczy właśnie ze strachu, że zostaniemy my źle osadzeni, że nikt nam nie uwierzy, że nagle możemy być napiętnowani, bo mówimy o czymś, czego inni nie chcą usłyszeć, ponieważ rodzina chce widzieć, że my jesteśmy szczęśliwi, że jest wszystko dobrze. W związku z tym nie mogę tego z mamie zrobić, bo ona ma chore serce na przykład, prawda? U nas w rodzinie nikt się nigdy nie rozwodził, tak? Czyli w ogóle jak to w ogóle coś takiego...
Dla dobra dzieci też
dla dobra dzieci,
powiedzieć.
Tak, to jest też taki argument. Czyli brakuje nam grup wsparcia i można powiedzieć, że z jednej strony my żyjemy ze sobą blisko, tak, że jednak Polacy są no, rodzinni bardzo, że jednak żyją blisko, że jednak jesteśmy gotowi do pomocy, cokolwiek by się nie mówiło. Mamy jednak bardzo dużą skłonność, kiedy widzimy, że naprawdę jest jakaś trudna sytuacja i tu mamy mnóstwo fantastycznych cech. Natomiast w tym najbliższym gronie, tak, gdzie ludzie mają przyjaciół, to jest najbardziej chyba taka jedna powiedzmy z najbardziej dramatycznych wypowiedzi, kiedy przychodzi do mnie pani mając około 50, zadbana, taka bardzo kulturalna i tak dalej i mówi mi tak, wie pani co, w naszym środowisku my uchodzimy za wspaniałą parę, wszyscy nas stawiają na za wzór i przykład, natomiast ja przeżywam w tym małżeństwie gehennę i postanowiłam wreszcie coś zrobić, ale nie wiem jak mam to zrobić. I to jest straszne, czyli ona przez tyle lat okłamywała innych, okłamywała się no potwornie cierpiąc. Gdzieś kazała też dzieciom być cicho, nic nie wolno wynosić z domu, prawda? Czyli jakoś też tutaj te dzieci no, fatalnie gdzieś jakby wyposażyła. I nie miała się do kogo zwrócić, mając rodzinę, przyjaciół, gdzieś pracując, uczestnicząc w życiu społecznym.
Świetny brytyjski serial sprzed laty, gdzie występowała taka pani w mocno średnim wieku o nazwisku Bukiet, pani Bukiet. Co ludzie powiedzą? Znaczy, to jest kwintesencja tego lęku przed światem zewnętrznym, żeby...
Szczerością wobec świata zewnętrznego.
Żeby ta kreacja... Znaczy, ta kreacja osiąga już tak absurdalne formy, że wręcz one graniczą z autodestrukcją, bo tak jakby się kotłuje to w nas. Tyle wysiłku wkładamy w to, żeby tam na zewnątrz nas postrzegano jako wzorową rodzinę, no ale no niestety przychodzi granica odporności każdego człowieka na taki fałsz.
Ale z drugiej strony, kiedy jednak widzimy, że dowiadujemy się, że właśnie nie dzieje się dobrze, że ktoś jest maltretowany, że ktoś jest źle traktowany, to właśnie budzi się współczucie i chęć pomocy. Czyli tutaj gdzieś jakby te dwie zmienne, gdzieś one się ze sobą ścierają.
Mamy jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry. Mój problem polega na tym, że czasami nachodzi mnie dosyć taki przeogarniający lęk przed chorobą śmiertelną i przed śmiercią w młodym wieku. No mam 32 lata. I podejrzewam, że może to być związane z tym, że 3 lata temu moja mama zachorowała na raka i jakby wtedy bardzo się przestraszyłam. Wtedy poczułam właśnie, że choroba może być blisko i może niespodziewanie nadejść. I od tamtego momentu wielokrotnie diagnozuję u siebie różne choroby i schorzenia. I zazwyczaj na tyle racjonalnie działam, że po prostu idę do lekarza. Sprawdzam to i okazuje się, że jest wszystko dobrze, ale czasami... Ciężko mi iść do lekarza i po prostu tak zapętlam się w tej paranoi i wydaje mi się, że może być bardzo źle. Poza tym wydaje mi się, że moja mama też to wznieca we mnie i podsyca, ponieważ ona się bardzo martwi. Jak ja tylko powiem, że na przykład boli mnie brzuch albo mam jakąś kulkę tutaj koło piersi i wtedy ona każe mi iść do lekarza się zbadać, ale wyczuwam w tym też po prostu taką paranoję, która... mnie paraliżuje i po prostu wtedy właśnie bardziej mnie ogarnia lęk niż chęć pójścia do lekarza i sprawdzenia tego i zadziałania w taki sposób właśnie sensowny. Także mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli jakąś poradę w tej kwestii, czyli lęk przed chorobą i przed śmiercią w młodym wieku.
No tak, to rzeczywiście chyba dotyka bardzo wiele osób, które mają głęboki, właśnie to jest strach, ponieważ rozróżniamy lęk i strach, prawda? Lęk jest taki troszkę rozlany. Natomiast strach jest przed czymś konkretnym, czyli nie robimy różnych rzeczy, tak pani bada się, ale boi się pójść. No dlaczego? Że usłyszy coś, czym będzie się musiała skonfrontować i co wtedy? To jest bardzo silne i rzeczywiście bardzo wielu ludzi ma w sobie, nosi w sobie tak, taki właśnie strach przed poważną chorobą, biedą, utratą pracy, jakimś zawirowaniem życiowym, ponieważ myślę sobie, że gdzieś nie mamy poczucia, że po pierwsze sami sobie poradzimy, czyli nie mamy poczucia kontroli nad swoim życiem, a po drugie, że brakuje nam takiego przekonania, że możemy w tym społecznym układzie liczyć na to, że jakaś instytucja czy ludzie, w każdym razie inni, że oni udzielą nam w wsparcia, że będziemy mogli się na kimś oprzeć, że ktoś na ten okres przejściowy rzeczywiście nam pomoże. Ja myślę sobie, że to jest, no i oczywiście te wszystkie projekcje, jakie się z tym wiążą.
Umrzeć można również przed śmiercią. Znaczy strach przed śmiercią, przed końcem, no bo to jest jakby główna perspektywa. Choroba jest pewnym zwiastunem, tak? Znaczy może być pewnym zwiastunem i czasami to zapadnięcie się, gdy żyjemy, nawet gdy zachorujemy, jest no trochę irracjonalne, bo boimy się czegoś, co i tak jest nieuchronne, prawda? Znaczy ja nie znam nikogo, kto by miał świadomość, że śmierć go nie spotka, tylko kwestia kiedy. Natomiast choroba, znaczy banie się choroby paradoksalnie z jednej strony do pewnego momentu może zastymulować nas do działania, czyli do tego, żebyśmy racjonalnie się zbadali, robili profilaktykę i tak dalej. Ale jeżeli zostanie przekroczona pewna granica, to przypomnijmy, mózg nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. Jeżeli odbiera takie bodźce, to może się zdarzyć taka sytuacja, że nastąpi tak zwana indukcja i człowiek po prostu autentycznie wywoła w sobie objawy tak zwane psychosomatyczne i zachoruje. Mi to jest bardzo bliskie, ponieważ ja umarłem, zanim mnie to dosłownie spotkało. No, gdy się dowiedziałem, że jestem chory na śmiertelną chorobę, ja jestem po chemioterapii, którą przyszedłem w 2008 roku, ja przez 2 tygodnie byłem praktycznie dosłownie nieżywy w domu. Siedziałem w internecie, pisałem testament, zamknąłem się i już chciałem praktycznie już zejść z tego padołu, gdy się dowiedziałem, że mam wirusowe zapalenie wątroby typu B i C naraz, prawda? I że właściwie, jak się okazało, to już powinienem nie żyć. Dlatego, że mając tego wirusa 20 lat, przy źródłach się okazało, że maksymalnie tam 15-18 się żyje. Więc to był też niezły przełom w moim życiu, ponieważ miałem do wyboru albo zawalczyć o siebie, albo po prostu umierać, jakby pożegnać się ze wszystkimi i przestać żyć. No więc tutaj też warto pamiętać o tym, że wychodzi się z choroby nie tylko przez same leki.
No na pewno świadomość jest bardzo ważna. Z tym tylko, że właśnie przy takiej chorobie, to właśnie kiedy się dowiadujemy o tym, kiedy się tego obawiamy, to właśnie zaczyna funkcjonować wyobraźnia, tak? Wchodzimy w bardzo czarne scenariusze i gdzieś je do siebie przymierzamy. I potem może rzeczywiście być tak, że zaczynamy wierzyć w to. No jak zaczynamy wierzyć, to one się stają...
Szczerzenie zwrotne. Znaczy tak, taka rada dla tej pani. Im bardziej chorujemy, tym szybciej umieramy. Znaczy to może jest tak mało czytelnie powiedziane, ale powiem to wprost. Jeżeli ktoś się ciągle boi choroby, że zachoruje, to znaczy, że za mało żyje. Bardziej trzeba żyć, więcej, pełniej i cieszyć się każdą chwilą, która nas spotka, gdyż to jest najbardziej, najsilniejsza siła napędowa. Pragnienie rozkoszowania się każdą sekundą naszego życia.
I na koniec, czego naprawdę warto się bać?
A myślę chyba, że najbardziej warto się bać w kontekście tego, co ostatnio powiedzieliśmy, że właśnie przyjdzie ten kres, który jest jakimś przejściem, czyli śmierć, i nagle się okaże, że myśmy w ogóle nie żyli, że nie wykorzystaliśmy naszego potencjału, że nie podzieliliśmy się sobą z innymi ludźmi, że nie kochaliśmy naprawdę, że nie troszczyliśmy się o tych, o których powinniśmy, o swoje dzieci, o swoich bliskich, że po prostu w jakiś sposób zmarnowaliśmy ten fantastyczny czas, jaki dostaliśmy.
Zuzanna Celmer i Robert Rutkowski byli naszymi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
A za tydzień rozmawiać będziemy o raku piersi, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Czy któraś z kobiet w Państwa rodzinie zachorowała na raka piersi? Żona, córka, siostra? Mama. Czy łatwo było o tym rozmawiać? Przez co musieli Państwo przejść? Czekamy na Państwa telefony 22 645 22 21. O Państwa trudnościach będę rozmawiać z obecnymi w studiu psychologami. Przypomnę numer 22 645 22 21. Nina Karczmarewicz. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.